Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra. Witam, Łukasz Brodzik, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie pana
redaktora. Panie prezydencie, pewnie w normalnych warunkach zapytałbym pana, jak przygotowania do świąt wielkanocnych, ale według wielu prognoz to właśnie na te dni może przypaść w Polsce szczyt zachorowań na koronawirusa. Jak podsumowałby pan obecną sytuację dotyczącą pandemii koronawirusa w naszym mieście?
W mieście i województwie nie wygląda to tak źle, bo mamy dość niską ilość zachorowań w porównaniu z resztą kraju, więc teoria brzmi, że można by się cieszyć, no ale tak jak mówi minister Szumowski, wszystko przed nami i jak widać ilość zakażeń rośnie, tak samo również będzie to dotyczyło i miasta, i województwa. I też będzie to rosło. Ja przyznam się szczerze, że jak pan redaktor powiedział o świętach, to sobie dopiero jakby o nich przypomniałem, bo myślę, że dużo myśli teraz o czymś innym i całkiem jest gdzieś indziej z myślami i te święta są gdzieś na dalszym planie i one nie będą chyba już takimi świętami, do jakich byliśmy przyzwyczajeni do tej pory, więc będą całkiem inne.
No właśnie, zupełnie trochę nam się pozmieniało, kościoły nie są otwarte, nie mogliśmy wczoraj pójść z palmami, ze święconką zapewne też nie, nie ma chociażby na deptaku tych wszystkich jarmarków i straganów, w których mogliśmy się zaopatrzyć na święta. Pytanie w takim razie, jak zielonogórzanie podchodzą do ograniczeń związanych z pandemią? Za nami ciepły i słoneczny weekend. Obserwujecie to państwo jako służby? Macie relacje? Czy zielonogórzanie stosują się do tych wszystkich ograniczeń, które rząd
generalnie zielonogórzanie wyznaczył? Stosują się i widać tą dyscyplinę wśród mieszkańców miasta, którzy starają się zostać w domu, ograniczają do minimum swoje wyjście i kontakty, mimo wspaniałej pogody, która była, więc tutaj na pewno wielkie podziękowania dla mieszkańców, ale również dla wszystkich służb, które w tej chwili pilnują, walczą, nie tylko służba zdrowia, która jest na pierwszej linii, ale również te wszystkie służby porządkowe, które tego pilnowały. I tutaj no, od nas wszystkich zależy, tak jak mówi minister, czy epidemia przyspieszy, czy udają się zahamować na w miarę niskim poziomie, bo to, że ona będzie i będziemy z nią walczyć, to jest pewne, więc stąd chyba trzeba się cieszyć, że udaje nam się spowolnić, przez co też uda się przygotować lepiej do tego, co przed nami.
Parki, place zabaw zamknięte, zakaz wstępu do lasu, a policję i straż miejską było widać chociażby na Ryneczku w sobotę, czy w Parku Tysiąclecia, czy w wielu innych pewnie miejscach. Czy służby notują jakieś wykroczenia, jakieś takie sytuacje incydentalne, chociażby łamanie kwarantanny, macie państwo taką wiedzę?
To znaczy, tu akurat policja tą wiedzę posiada. U nas tych osób na kwarantannie nie jest też tak dużo. Są kontrolowane. Generalnie są, że tak powiem, tymi, które przestrzegają tego. Mamy chyba już też naszego uzdrowieńca tak naprawdę, bo pierwszy pacjent z Zielonej Góry, który był zakażony, miał już dwukrotnie robione badania i wykazuje, że jest już zdrowy, co byłoby fajnym elementem w całej tej sytuacji, która no, wiadomo nie jest prosta, że też jest to coś, co się, że tak powiem, no, należy cieszyć, bo ta choroba może być śmiertelna, tutaj akurat to nie nastąpiło.
Do naszego województwa za jakiś moment dosłownie ma dotrzeć transport maseczek, kombinezonów, środków higienicznych, medycznych. Rząd wspólnie z samorządem i miastem organizuje taki transport. No właśnie, udało się tutaj te wszystkie trzy organizmy włączyć do tego, żeby takie maseczki, takie kombinezony dotarły do naszego województwa. Miasto miało swój w tym wkład. Jaki dokładnie?
Ja myślę, że tutaj wszyscy mieli swój wkład i tutaj wielka cześć i chwała, że się udało. Ja przyznaję się szczerze, że na początku epidemii zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie można dostać te materiały, bo wszyscy wiemy, że tego brakuje. Pytaliśmy się i szpitali, i innych jednostek, i pogotowia, czego im najbardziej brakuje. Oni nam to przekazali. Prawie już chyba 3 tygodnie, albo nawet lepiej temu, wysłaliśmy pisma do miast partnerskich, do konsula, do firm, które z nami współpracują, pytaniem, czy nie pomogliby nam w tym abyśmy wprowadzili coś takiego do Polski. Dostaliśmy odpowiedź od konsula, dostaliśmy odpowiedź od miast partnerskich, dostaliśmy od firm, no i zaczęliśmy porównywać ceny i tutaj wielkie podziękowanie dla firmy Look, bo okazało się, że ich agent, który tam jest w Chinach i z nimi współpracuje, miał najniższe ceny, biorąc pod uwagę to jakość sprzętu, no bo to też jest ważne, istotne. I stąd podjęliśmy decyzję, że zakupimy taki sprzęt w Chinach, bo wtedy jeszcze było wszystko w miarę normalne i w miarę stateczne, jeżeli chodzi o element, jak to zakupić, jak to dotransportować. I ustaliliśmy tam, co jest najważniejsze. Zamówiliśmy tego sprzętu za ponad 1 000 000 zł. Zapłaciliśmy, bo Chiny są troszkę teraz w pozycji monopolisty i potrafią być na tym etapie, że tak powiem, żądają, więc trzeba było wysłać im gotówkę, oni żądają przedpłaty za całość dostawy. To zostało zrobione, więc zamówienie zostało złożone i zaczęła być realizacja tego zamówienia. W międzyczasie okazało się, że Chiny zaostrzyły swoje kryteria, jeżeli chodzi o eksport tego typu towarów. Okazało się, że na lotniskach w Europie ten towar, który leci do innych państw, jest rekwirowany. To się zdarzyło gdzieś w Moskwie, zdarzyło się w Frankfurcie, więc też zaczęliśmy się bać, czy się nam to wszystko uda. Stąd zaczęliśmy rozmowy i z kancelarią prezydenta, i z kancelarią premiera, bo tylko rządowe transporty miały w tym momencie mieć priorytet i no, były wiadome, że będą możliwe do zrealizowania. I tutaj udało się uzyskać od pana ministra Dworczyka deklarację, że będzie ten most powietrzny między Polską a Chinami i że będzie można, że tak powiem, to wszystko zrobić. W międzyczasie zarząd województwa też złożył swoje zamówienie do tego, które myśmy składali. No i wszyscy zaczęliśmy trzymać kciuki, żeby to się udało. Tam problemów po drodze było tysiące, także tutaj pan Mariusz Heismont z firmy Look na telefonie cały czas, my na telefonie, bo to się zmieniało z godziny czasami na godzinę. Ten scenariusz był strasznie, że tak powiem, skomplikowany i trudny. Także no, najważniejsza jest jedna rzecz, czekaliśmy, bo to w piątek były już informacje, że chyba wszystko się uda i to wreszcie wystartuje i wyleci. Tam były problemy na lotnisku, bo Chiny zamknęły w którymś momencie granicę, zaczęli opóźniać odprawy, więc naprawdę no, historia prawie jak w takim serialu trudnym do zrealizowania. No, jak wystartował samolot, to byliśmy zadowoleni, a to się stało tak naprawdę, bo on leciał najpierw z Szanghaju do Almaty, z Almaty do Warszawy, jest w Warszawie. Będzie to wszystko teraz transportowane do województwa lubuskiego. Także tutaj naprawdę osób, które były w to zaangażowane, to są naprawdę dziesiątki, bo i rozmowy z ministrami, i rozmowy z rządem, i rozmowy z samorządem jednego, drugiego, jeszcze z dostawcami, więc naprawdę ja się z tego cieszę, że udało się to zrobić i tutaj wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy też się w to zaangażowali, bo tak naprawdę tego sprzętu, tej ochrony brakuje. Wychodzi na to, że powinno nam się udać, żebyśmy w województwie mieli go troszkę więcej, troszkę szybciej. Problem pewnie wszyscy zdają sobie z tego, jak to wygląda. No, w Chinach jest w tej chwili tak, że wszyscy kupują. Myśmy się bali do ostatniego dnia, bo zdarzyły się już przypadki takie,
ktoś
że
nie
dostawy,
przebije
które
ceny.
Miały, że przyjechali Amerykanie i otwierali walizkę z gotówką i potrafili na lotnisku dostawę, że tak powiem, zakupić, która była dla kogoś innego, więc no niestety Chiny mają tą przewagę w tej chwili, w cudzysłowie, że oni jedyni to produkują. Ja się cieszę, że nam się to wszystko udało, ale mówię, no naprawdę to dziesiątki maili, telefonów, rozmów, żeby to wszystko jakoś spróbować zrobić. W sumie to trwało.
Ja wrócę jeszcze do tego, co pan powiedział wcześniej. Mamy najmniej, jedno z województw z najmniej, najmniejszą ilością zachorowań w kraju. Czy analizujecie też państwo, czy macie z tego tytułu jakieś wnioski, co może mieć na to wpływ? Na ile miasto też jest przygotowane na to, co będzie się działo? Macie wizję tego, co będzie po epidemii? Jeśli w ogóle jakieś scenariusze są przewidywane i szacunki w tej sytuacji dość nieobliczalnej?
Ja myślę, że nikt nie ma szacunków, co będzie po epidemii, bo nikt nie wie, jak ona może się rozwinąć, jak długo może trwać, kiedy wreszcie pojawią się jakieś lekarstwa, które pomogą skutecznie walczyć z tą epidemią, bo jesteśmy naprawdę w gigantycznym problemie jako świat. Polska nie wygląda źle na mapie świata.
Ale na pana profilu na można przeczytać, że jesteśmy nieprzygotowani na to. Wszyscy. Od
tak, cały świat.
Obywateli
cały świat
przygotowany,
no
przez
bo to
miasto.
Nawet to, co przed chwilą mówiłem o tym, jak się kupuje sprzęt w tej chwili. No to pokazuje, no, że przyjechali Amerykanie z workiem pieniędzy, no bo największa gospodarka na świecie, która ma satelity, która ma szpiegów, która no, mieni się być największym mocarstwem, została położona na kolana. Więc to pokazuje, to nie tylko my. Więc tutaj jakby wszyscy są przygotowani do sytuacji kryzysowej, które obejmują, nie wiem, dom, ulicę, miasto, ale nikt nie jest przygotowany do sytuacji kryzysowej, kiedy trzeba objąć kryzysem całe państwo i dziesiątki milionów ludzi. To tutaj to ja twierdzę, że no niestety, nikt nie był przygotowany, ale to też nie ma takich możliwości, żeby ktoś się do tego przygotował, no bo kto z nas mógł sobie przewidzieć, że ten wirus tak będzie wyglądał. Zdaje się, że tutaj no, to, co się dzieje w Stanach, setki tysięcy osób umierające we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, odpukać w Polsce, tego jeszcze nie ma i oby tak zostało, żebyśmy dalej byli w miarę zdyscyplinowani i pilnowali tego porządku, bo to jest chyba najważniejsze. I to jest jakby te działania, które były wprowadzone przez rząd, czasami wydające się bardzo restrykcyjne, czasami nie spotykające się z akceptacją, ale były no, jednymi chyba z pierwszych w skali Europy podejmowanych i one były moim zdaniem dobrymi decyzjami. To jest też podobnie jak w Zielonej Górze. Myśmy pewne decyzje podjęli wcześniej, bo myśmy i wcześniej zrezygnowali z imprez niż to było w Polsce. Wcześniej zamknęliśmy system roweru miejskiego niż to ma miejsce w Polsce, więc szukaliśmy tych rozwiązań. Dyskoteki też zamknęliśmy wcześniej niż cała Polska, bo uważaliśmy, że lepiej spróbować to zrobić niż potem żałować. No i
a pytam pana też o to w kontekście skutków, jakie przyniesie nam pandemia. Chodzi przede wszystkim chyba o skutki gospodarcze, bo one będą miały wpływ na nas wszystkich. I czy miasto analizuje zadania inwestycyjne, czy inne zadania, które, z których można by wyciągnąć oszczędności na walkę z koronawirusem albo na leczenie jej skutków gospodarczych? Wsparcie firm.
Znaczy, ja przyznam się szczerze, że nie jestem zwolennikiem rezygnacji z wszystkich inwestycji, bo trzeba pamiętać, że jak się to już skończy, czego sobie wszystkim życzę, to dobrze by było, żeby firmy budowlane jednak miały pracę, żeby coś robiły, zwłaszcza te nasze zielonogórskie, żeby mogły sprzedawać materiały, a ktoś, żeby mógł to realizować, więc ukrócenie wszystkich inwestycji nie jest najlepszym rozwiązaniem. To jest moje zdanie. Oczywiście myślimy o tym, jak pomóc przedsiębiorcom i stworzyliśmy akcję Korona Pomoc i każdy ma prawo, że tak powiem, do nas napisać i my postaramy się mu pomóc na tyle, na ile będziemy mogli mu pomóc, bo to wcale nie jest takie proste. My też analizujemy nasze dochody, które niestety będą niższe i też sobie trzeba z tego zdawać sprawę.
Dużo niższe? Jakie szacunki są?
To są na razie szacunki, ale biorąc pod uwagę na przykład podatek dochodowy, no to widzimy, co się w firmach dzieje, no to musimy szacować, że to będzie kilkadziesiąt procent. Myślę, że 50-60% spadku rok do roku naszych dochodów z tego tytułu, więc teoria brzmi, że powinniśmy już wydatki o tyle zredukować, czego się zrobić tak naprawdę też nie da, więc wiadomo, że w każdym z dziedzin nasze przychody mogą być i będą niższe. Ta dziura
miasto będzie się zadłużać?
Tak, w każdym budżecie. To jest tak jak w każdym budżecie i tyle, więc będziemy starali się racjonalnie podchodzić do tego, bo zadłużyć się zawsze można, tylko pytanie brzmi, czy to jest najwłaściwsze rozwiązanie. I będziemy robili to sensownie, przeglądamy. Wiadomo, że zrezygnowujemy, już zrezygnowaliśmy z wielu rzeczy, które są jakby niepotrzebne, nie są tymi rzeczami pierwszej potrzeby, których nie będziemy realizować, no bo wiadomo, że to nie ten moment, nie ten czas. Wiadomo, myślę, że wszystko wskazuje na to, że może być problem nawet z czymś takim, żeby winobranie się w tym roku odbyło, co byłoby, że tak powiem, pierwszy raz chyba w historii, bo wszystkie pozostałe imprezy już w pewnym sensie zostały przez nas skasowane. I tak naprawdę oszczędzamy, bo wydatki marketingowe, promocyjne, będziemy myśleli o tym, żeby jednak ograniczać również wydatki płacowe, wszystkie, które są, bo tak naprawdę też chcemy utrzymać miejsca pracy, które są wśród pracowników, którzy przecież i dbają o to, żeby było jak dojechać do pracy, dbają o to, żeby w mieście było czysto i żeby ktoś wywiózł no, wszystkie nieczystości, odpady, dbają o to, żeby woda była, dbają o pomoc społeczną. Prowadzimy przecież również domy dziecka, prowadzimy poradnie, prowadzimy jednostki służby zdrowia. Te wszystkie jednostki były finansowane z budżetu, więc my musimy też myśleć o tym, żeby dla nich starczyło pieniędzy na normalne funkcjonowanie. Czy ktoś sobie wyobraża, żebyśmy nie mieli pieniędzy, żeby zapłacić pracownikom na przykład w hospicjum?
No, niech to pytanie jak najszybciej nam się rozwiąże w pozytywnym z tego słowa znaczeniu, a my musimy już kończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gościem był prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.